Miau i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pinch. Proszę Państwa, mam przed sobą artykuł z Global Timesa z 30 września, artykuł wstępniak, więc jakby oddający intencje, sposób myślenia szefów KPH. Wierchuszki KPH. Tytuł tego artykułu. Czy Stany Zjednoczone szczerze traktują kraje Wysp Pacyfiku jako partnerów, w cudzysłowie partnerów? No i tu jest ten bardzo wymowny, bo bardzo wymowny rysunek, gdzie przemawia reprezentantka chyba Ameryki przed jakimś mikrofonem i twierdzi America is back, czyli Ameryka wróciła, a dwoje autochtonów stojących przed tym podium pyta, ale po co? No właśnie. I to jest chyba najlepsza ilustracja do tego artykułu. Myślę, że to właśnie pokazuje klasę Chińczyków. Rysowników chińskich, którzy potrafią pokazać istotę rzeczy, które się dzieje. Cytuję. Pierwszy szczyt krajów USA Wyspy Pacyfiku, który odbył się w Waszyngtonie 28-29 września z udziałem przywódców i przedstawicieli 14 krajów wyspiarskich na Pacyfiku, miał miejsce. Po raz pierwszy kraje Wysp Pacyfiku otrzymały wspólne zaproszenie z Waszyngtonu. Stany Zjednoczone prowadziły głośną propagandę, wielokrotnie ogłaszając szczyt, jako który jest kamieniem milowym. Jednak opinia publiczna ogólnie uważa, że jest to bezprecedensowy wysiłek dyplomatyczny, raczej niż kamień milowy, podjęty przez USA w celu przeciwdziałania działaniom chińskim. Podczas gdy jednocześnie niektóre kraje wyspiarskie już obawiają się, że zostaną zmuszone do opowiedzenia się po której ze stron. Cytuję, po której ze stron, czyli albo po stronie Stanów Zjednoczonych, albo po stronie chińskiej. Oczywiście Chińczycy nigdy nie stawiają takiego ultimatu, tylko strona amerykańska stawia takie ultimatum. Cytuję. Waszyngton wyolbrzymił znaczenie tego szczytu. Jest to nowy ruch z serii działań podjętych przez USA w celu zdobycia regionu od ubiegłego roku, po tym jak Waszyngton zaczął brnąć w przyjacielską wymianę, kiedy zaczął brać za ciernie przyjacielską wymianę między Chinami a wyspiarskimi krajami Pacyfiku. Według Kurta Campbella, koordynatora do spraw Indo-Pacyfiku w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, celem szczytu jest nie tylko wysłuchanie przywódców Pacyfiku, ale także udostępnienie im ogromnych amerykańskich zasobów. Proszę bardzo. Podczas szczytu prezydent Joe Biden ogłosił nowe finansowanie w wysokości 810 milionów dolarów dla krajów wyspiarskich w celu spełnienia, znaczy przy spełnieniu określonych priorytetów. To dobrze, jeśli Waszyngton rzeczywiście może dotrzymać swoich obietnic. Jednak z wcześniejszych doświadczeń wynika, że Stany Zjednoczone mają zbyt niską międzynarodową reputację, aby dotrzymywać zobowiązań. Jedno z drugim niekoniecznie się wiąże. Reputacja niekoniecznie jest związana z dotrzymywaniem obowiązań. Bardziej godne uwagi jest to, że amerykańskie, cytuję, że amerykańskie zobowiązania pomocowe zawsze wiązały się z różnymi warunkami politycznymi, a to 100%. Wszyscy wiedzą, że nagła uwaga USA skierowana na kraje wyspiarskie na Pacyfiku nie jest wyrzutem sumienia. Stany Zjednoczone mają swój własny cel strategiczny. W ostatnich latach szybki rozwój obopólnie korzystnej współpracy między Chinami i krajami wyspiarskimi na Pacyfiku stał się cierniem w oku USA i te chcą ten cierń usunąć. Innymi słowy. Cytuję. Uzyskanie pomocy ze Stanów Zjednoczonych zawsze odbywa się kosztem godności kraju i części jego suwerenności. To prawda. W przeddzień szczytu think tank finansowany przez Kongres USA opublikował raport. Stwierdzono w nim, że Wyspy Pacyfiku są ważnym strategicznym buforem między amerykańskimi zasobami obronnymi na Guam i Hawajach, a wodami przybrzeżnymi Azji Wschodniej. Według raportu, gdyby Pekin odniósł sukces w wyprowadzaniu jednego z tych państw do swojej strefy, czy w wyprowadzaniu ze strefy amerykańskiej, zagroziłoby to zdolnościom wojskowym USA w strategicznie ważnym geograficznym obszarze dowodzenia. Stany Zjednoczone chcą, aby kraje wyspiarskie na Pacyfiku były głęboko wdzięczne za ich życzliwość, kłaniały się im, służyły jako pionki w amerykańskiej strategii Indo-Pacyfiku, oferując przy tym, USA oferuje tym krajom drobne przysługi, co jest największym brakiem szacunku dla krajów wyspiarskich. Cytuję dalej. Być może, zdaniem Waszyngtonu, przywilej, w cudzysłowie, zostania po raz pierwszy zaproszonym do Białego Domu, przyjęcie z udziałem czerwonego dywanu i światła reflektorów oraz wielka dolarowa pomoc wystarczą, aby kraje Wysp Pacyfiku poczuły się wyjątkowo pochlebne, wyjątkowo dobrze i były posłuszne USA. Ale narody wyspiarskie na Pacyfiku cieszą się niezależnością i suwerennością, więc chcą prawdziwego szacunku ze strony USA, nie pozwalając temu krajowi na użycie symbolicznego z głośnymi ceremoniami, na użycie ich do spraw symbolicznych z głośnymi ceremoniami, które, a tak naprawdę praktykują interwencjonizm i używają ekstrawaganckich nowych koncepcji do ożywienia modelu hegemonii opartego na podporządkowywaniu małych państw. Podobne przykłady można znaleźć wszędzie podczas szczytu. Na przykład niektóre media ujawniły, że państwa wyspiarskie na Pacyfiku usunęły wzmiankę o konieczności ścisłego konsultowania się ze sobą w sprawie decyzji dotyczących bezpieczeństwa o skutkach regionalnych z projektu wspólnej deklaracji, która była postrzegana jako odpowiedź na kwestię bezpieczeństwa. Na kwestię bezpieczeństwa, czyli umowę podpisaną przez Chiny z wyspami Solomona. Sekretarz stanu USA John Antony Blinken ogłosił w środę, że Stany Zjednoczone przeznaczą 4,8 miliona dolarów, no to jest niesamowite, na wsparcie działań takich jak zrównoważone ubóstwo. Proszę Państwa, 4,8 miliona dolarów. Miliona dolarów. To jest mniej niż jeden samolot. Taki średniej wielkości. Na działania zrównoważenia rybołówstwa w regionie Pacyfiku dla wszystkich kilkunastu państw, tych 14 państw. 4,8 miliona dolarów. Bardzo fajne. Powiedział również ten Blinken, że przywódcy Wysp Pacyfiku zostali zaproszeni do siedziby amerykańskiej Straży Przybrzeżnej, aby omówić sposoby poprawy świadomości obszarów morskich i zwalczania nielegalnej działalności połowowej. Tu oczywiście chodzi o Chińczyków. To jest absolutnie jasne. Mówi się, że wszystko to służy utrzymaniu mieszkańców Wysp Pacyfiku w świadomości iż ich rybołówstwo jest zagrożone i to posunięcie określają Chiny jako zagrożenie dla rybołówstwa w tamtym obszarze. W rzeczywistości są one wykorzystywane jako uchwyt do monitorowania i oczerniania Chin, próbując podważyć normalną i legalną współpracę połowową krajów wyspiarskich w Pacyfiku z innymi krajami, czyli z Chinami. To z kolei szkodzi interesom ludzi krajów wyspiarskich Pacyfiku, ale również Chińczyków. Proszę Państwa, ja ostatnio mam nadzieję, że mówiłem o tym, że chociaż nie jestem do końca tego pewien, w tej chwili już niczego nie jestem pewien, czy mówiłem, czy tylko czytałem o tym, jak to ponoć, ale chyba jednak mówiłem o tym w kanale, jak to ponoć Chińczycy są zagrożeniem, chińskie trawlery są zagrożeniem dla w ogóle gospodarki rybnej na całym świecie. Można to ująć w ten sposób, że można zadać pytanie, czy tak wielki kraj na świecie, największy kraj na świecie ludnościowo, jak Chiny, który ma w dodatku bardzo duże moce produkcyjne w kwestii produkcji floty, wystawienia floty rybołówczej, nie może zagrozić stanowi populacji ryb na świecie, w Oceanie Światowym. Ja oczywiście tego nie wiem, ponieważ ja się na tym nie znam. Tutaj trzeba by było odnieść się do badań niezależnych, jeśli w ogóle tacy są, niezależnych naukowców, którzy te sprawy monitorują. Dla mnie jest oczywiste, że im kraj jest większy, im ma większą flotę rybacką, tym więcej ryb odławia, tak, przepraszam, odławia w Oceanie Światowym. Tylko rzecz w tym, że na przykład na Morzu Południowochińskim i nie tylko południowochińskim, ale na wszystkich morzach okalających wschodnie wybrzeże Chin są, mają miejsce memoranda na przykład na połowy. Czyli innymi słowy, od czasu do czasu zamyka się dany akwen, na przykład Morze Południowochińskie, dla rybołówstwa tylko po to, żeby odbudować stan zarybienia. Myślę, że dobrze by było, żeby jakaś agenda ONZ-u wzięła się za to, agenda, która by została powołana, jeśli w ogóle, jeśli nie ma takiej agendy już, która zostałaby powołana po to, aby monitorować właśnie stan wykorzystania zarybienia w Oceanie Światowym, ale nie tylko przez Chiny, ale przez Indie. Prawda? Indie mają nieporównanie większą linię brzegową i w związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że Hindusi poławiają podobnie dużo ryb jak Chińczycy. I teraz cytuję ostatni akapit. Stosunek USA do krajów wyspiarskich Pacyfiku zmienił się z wieloletniego zaniedbania przez prawie 80 lat po II wojnie światowej do nagłej uwagi mającej na celu powstrzymywanie wpływów Chin. No, to jest oczywiste. To, co się nie zmieniło, to sposób myślenia i traktowania regionu jako swojego podwórka. A to, co pozostało, to hegemoniczna logika. Takiej dumy i uprzedzenia nie da się ukryć kilkoma nowymi misjami, wizytami wysokich rangą urzędników i deklaracjami wielkiej pomocy dolarowej. No to nie jest wielka. Mamy nadzieję, że Stany Zjednoczone mogą naprawdę zmienić sposób, w jaki postrzegają świat i inne kraje oraz traktować w tym przypadku Wyspy Pacyfiku, kraje Wysp Pacyfiku ze szczerym szacunkiem i równością. Jest to nie tylko właściwa postawa, jaką powinno mieć duże mocarstwo, ale także minimalna odpowiedzialność, jaką powinny przyjąć Stany Zjednoczone za pokój i stabilność w regionie. Tak, proszę Państwa, ja myślę, że przedstawiłem zarówno punkt widzenia kierownictwa KPH, który bez wątpienia przebija tutaj w tym artykule, jak i swój punkt widzenia, nieco odmienny od stanowiska KPH, no ale ja jestem nie tylko Chińczykiem, ale ja jestem również Polakiem. Więc może ciut szerzej myślę niż tylko Chiny. Uważam, że był to ważny artykuł, który może Państwu dać sporo do myślenia w kwestiach nie tylko Pacyfiku. Naprawdę nie tylko Pacyfiku, a raczej w kwestii znacznie ważniejszej, a mianowicie stosunku USA do narodów, z którymi, mniejszych narodów, z którymi mają do czynienia. W tym przypadku stosunku USA do Polaków. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.